Czekaj, widzę zegarek. Więc. Dzisiaj po raz kolejny sięgamy do Księgi Przypowieści i na podstawie tego, o czym mówi Salomon, chciałbym dzisiaj parę słów powiedzieć o pijaństwie i obżarstwie. Ale, właściwie nie tylko o pijaństwie i obżarstwie. Chciałbym powiedzieć parę słów generalnie o nieumiarkowaniu. Ci z was, którzy uczyli się jeszcze katechizmu katolickiego, być może pamiętają, że nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu jest jednym z siedmiu grzechów głównych. Dokładnie tak. Jest jednym z siedmiu grzechów głównych, a więc jedną z tych najbardziej poważnych wad, najbardziej poważnych defektów, który może przeszkadzać naszemu duchowemu wzrostowi. Myślę, że taka jest prawda, tak rzeczywiście jest. Ale ilekroć mówimy o nieumiarkowaniu w jedzeniu i piciu, tak naprawdę mówimy o nieumiarkowaniu w ogóle. Dlatego, że nieumiarkowanie co do zasady jest do siebie bardzo podobne. Niezależnie od tego, czy jest to nieumiarkowanie w jedzeniu, nieumiarkowanie w piciu, czy nieumiarkowanie w korzystaniu z innych przyjemności. Czym jest nieumiarkowanie? Spośród wszystkich definicji najbardziej spodobała mi się definicja bardzo prosta, C.S. Lewisa. Nieumiarkowanie to korzystanie z przyjemności w czasie, w sposób lub w stopniu zakazanym przez Boga. Nieumiarkowanie to korzystanie z przyjemności. Z przyjemności, które stworzył Bóg, ale w czasie, w sposób lub w stopniu zakazanym przez Boga. Chodzi o alkohol, chodzi o jedzenie, chodzi o seks, chodzi o wszelkiego rodzaju przyjemności. Sprawa jest generalnie bardzo poważna, dlatego że nieumiarkowanie jest poważnym grzechem i rodzi bardzo, bardzo poważne konsekwencje. Sięgając do Księgi Przypowieści, 20 rozdział Księgi Przypowieści. Wino to szyderca mocny, trunek to wrzaskliwa kłótnia i nie jest mądry, kto się od niego zatacza. Nieumiarkowanie w piciu alkoholu. Co może spowodować? Powoduje szyderstwo, powoduje kłótnie, niezgodę, rozkład relacji między ludźmi. I myślę, że przykładów i dowodów na to, że tak jest, nie musimy przytaczać. Żyjemy w kraju, gdzie pijaństwo jest olbrzymią plagą i gdzie tego typu skutki pijaństwa właśnie, jak rozbite małżeństwa, jak kłótnie, jak rozkład więzi i relacji międzyludzkich są na porządku dziennym. W 23 rozdziale Księgi Przypowieści, od 29 wersetu, czytamy kolejne ostrzeżenia. Kto mówi biada, kto mówi ach, u kogo jest kłótnia, u kogo skarga, kto ma rany bez powodu, kto ma zaczerwienione oczy, ci, którzy do późna przesiadują przy winie, którzy chodzą kosztować winnej mieszaniny. Nie patrz na wino, jak się czerwieni, jak się skrzy w pucharze i lekko spływa do gardła, bo w końcu ukąsi jak wąż, wypuści jad jak żmija. Twoje oczy oglądać będą dziwne rzeczy, a twoje serce mówić będzie opaczne słowa. I wyda ci się, że śpisz na pełnym morzu i że jesteś jak śpiący przy sterze okrętu. A więc kłótnia, niezgoda, rozbite rodziny, rozkład międzyludzkich relacji. Ale to jeszcze nie wszystko. W 23 rozdziale, w 20-21 wersecie czytamy: nie bywaj wśród upijających się winem lub obżerających się mięsem, gdyż pijak i żarłok ubożeją. Kolejna konsekwencja nieumiarkowania. Pijak i żarłok prędzej czy później popada w ubóstwo. I to jest, słuchajcie, normalne i oczywiste, że jeśli konsumujemy zamiast inwestować, jeśli konsumujemy zamiast oszczędzać, to prędzej czy później popadniemy w ubóstwo. Człowiek, który konsumuje zamiast inwestować, staje się niewolnikiem na przykład wysokich dochodów. Dopóki te wysokie dochody są, do tego momentu wszystko idzie dobrze. Ale jeśli z naszą rozpędzoną konsumpcją wchodzimy w gorszy okres, jeśli chodzi o nasze dochody, bardzo szybko okazuje się, że wydajemy więcej niż zarabiamy i popadamy w ubóstwo. A więc słuchajcie, nieumiarkowanie w korzystaniu z przyjemności, życie ponad stan, nieumiejętność dostosowania przyjemności, z których korzystam, do tego, na co mnie stać, jest najprostszą i najkrótszą drogą do ubóstwa. 31 rozdział Księgi Przypowieści, wersety 4-5. Królom o Lemuelu, królom nie wypada pić wina, albo książętom pragnąć mocnego napoju, aby przy piciu nie zapomnieli ustaw i nie naginali prawa wszystkich ubogich. To jest, słuchajcie, kolejna konsekwencja. Pijaństwo wśród przywódców, pijaństwo wśród liderów, wśród szefów powoduje bezprawie, powoduje anarchię, powoduje korupcję. Jeśli ludzie, którzy sprawują władzę nad nami w ten czy w inny sposób, nie potrafią opanować się w korzystaniu z przyjemności, to skutkiem tego prędzej czy później jest upadek tego organizmu, nad którym sprawują władzę i opiekę. Król pijak to upadek państwa. Ojciec pijak to upadek rodziny. Pastor pijak to upadek kościoła. W Ewangelii Łukasza, w przypowieści o złym słudze, czytamy właśnie taki schemat. Nie? Pan wyjeżdża, pozostawia sługę, który ma sprawować opiekę nad całą jego majątnością. Ale co mówi sobie zły sługa? Pan mój opóźnia się z powrotem. I co zaczyna robić? Jeść, pić, bawić się, a chwilę potem bić współsługi. Nie? Prowadzić, sprawować swój mandat nad domem swojego pana w sposób dyktatorski, w sposób zły, skorumpowany, niedobry. Takiego sługę osądzi jego pan po swoim powrocie. W 5 Księdze Mojżeszowej, w 21 rozdziale, 18 wersecie, czytamy o karze śmierci na niepokornego, nieposłusznego, buntowniczego syna. Była taka instytucja w prawie mojżeszowym, że rodzice mogli zażądać kary śmierci dla swojego dziecka. Kiedy? Wtedy, kiedy to dziecko było krnąbrnym. Oczywiście nie mówimy tu o niegrzecznym dziecku, tak? Czy o zbuntowanym nastolatku. Mówimy tu raczej o dorosłym synu, który ustawicznie zachowuje się w sposób, w jakim nie powinien się zachowywać członek ludu Bożego. Człowieku, który łamie wszelkie społeczne normy i reguły. I aby chronić lud Boży, należy go spośród ludu Bożego wyłączyć. Jedynym znanym sposobem ekskomuniki, wyłączenia z Kościoła w Starym Testamencie, jest właśnie kara śmierci. Kiedy Mojżesz opisuje ten przypadek, mówi, że rodzice stają przed sędziami i mówią, ten nasz syn jest taki i owaki, jest żarłokiem i pijakiem. A więc to bycie żarłokiem i pijakiem to jedna z cech ludzi, którzy łamią zasady, którzy zachowują się w taki sposób, w jaki nie powinien zachowywać się członek ludu Bożego, którzy zachowują się w taki sposób, który prędzej czy później powinien na nich sprowadzić ekskomunikę i wyłączenie z Kościoła. W liście do Efezjan z kolei, w 5 rozdziale, 18 wersecie, czytamy ostrzeżenia przed pijaństwem i to ostrzeżenie z bardzo ciekawym i prostym uzasadnieniem. Nie upijajcie się winem, bo to prowadzi do rozwiązłości. A więc nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu jest najprostszą drogą do kolejnych rodzajów nieumiarkowania, między innymi do rozwiązłości. Tak, słuchajcie, jest, że różnego rodzaju pokusy z różnych dziedzin tak jakby zwykle tworzą pewien sojusz przeciwko duszy. I kiedy jesteśmy pijakami, to z reguły zmagamy się też z pokusami seksualnymi. W Ewangelii Łukasza w 21 rozdziale 34 wersecie czytamy z kolei, że obżarstwo i opilstwo powoduje duchową ociężałość. Baczcie na siebie. aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt i aby ów dzień was nie zaskoczył. Chrystus, który wzywa nas, abyśmy oczekiwali dnia Jego przyjścia, abyśmy oczekiwali Go, będąc gotowi na Jego przyjście, mówi, są pewne rzeczy, które wam to oczekiwanie mogą utrudnić. Są pewne rzeczy, które mogą sprawić, że wasze serca będą ociężałe. Że będziecie niechętni w słuchaniu Słowa Bożego, że będziecie niechętni w życiu wiarą. I wśród tych rzeczy jest troska o byt, nadmierna troska o byt, wśród tych rzeczy jest również obżarstwo i opilstwo. List do Filipian, rozdział 3, 19 werset mówi wręcz o ludziach, których Bogiem jest brzuch, a więc którzy tak naprawdę żyją po to, aby zaspokajać swoje apetyty. Ale apostoł Paweł mówi, końcem ich jest śmierć. Końcem ich jest zatracenie. Żeby wszystko było jasne, żebyśmy mieli właściwą perspektywę tego, o czym mówię, myślę, że warto przypomnieć o tym, że przyjemności same w sobie są dobre. Żeby nie było tak, że na końcu dochodzimy do wniosku, że wszystko, co mówimy, jest albo niemoralne, albo nielegalne, albo powoduje nadwagę, albo z jakichś innych powodów należy unikać wszystkiego, czego lubimy. Nie, tak nie jest. Generalnie przyjemności są dobre i przyjemności są stworzone przez Boga. Nie będę tutaj powtarzał tego, o czym mówiłem przy okazji Pieśni nad Pieśniami i przy okazji 5 rozdziału przypowieści, ale wszyscy wiemy, myślę, i jest to dla nas oczywiste, że rzeczą dobrą jest seks i przyjemność seksualna. Salomon mówi, raduj się z żony swojej młodości. Podobnie jedzenie również jest rzeczą dobrą i to nie tylko dlatego, że jest nam potrzebne, tak biologicznie, do życia, ale również przyjemność związana z jedzeniem jest rzeczą dobrą. W 5 Księdze Mojżeszowej, w 12 rozdziale czytamy o tym, że uwielbiać Boga powinniśmy przy zastawionym stole. Kult w świątyni był zawsze związany z posiłkiem. Część tego, co ofiarowywano na ołtarzu, spożywano wspólnie przy zastawionym stole. Jedzenie było zawsze częścią liturgii. W 20 wersecie 12 rozdziału czytamy wręcz, że mamy jeść, ile dusza zapragnie przed obliczem Pana, radując się z tego wszystkiego, co On nam dał. W Księdze Izajasza, w 25 rozdziale, w 6 wersecie, nie tylko w tym fragmencie, ale jest to jeden z wielu fragmentów, który o tym mówi, czasy mesjańskie, era Mesjasza, przedstawiane są jako wielka uczta na górze Pana. Księga Izajasza, 25 rozdział, 6 werset. Pan zastępów wyprawi wszystkim ludom na tej górze ucztę z tłustych potraw, ucztę z wystałych win, z tłustych potraw ze szpikiem, ze starych, dobrze wystałych win. A więc zobaczcie, przyjemność związana z jedzeniem dobrego jedzenia i piciem dobrego wina jest nie tylko dobra, ale jest symbolem nieba, tak? Jest symbolem tego, co Bóg przygotował dla swoich wiernych. Doskonałe wino i doskonałe jedzenie to jest to, co przynosi Chrystus. To jest to, jak będzie wyglądało niebo. W psalmie 104, w 15 wersecie czytamy z kolei o tym, że wino rozwesela serca ludzkie. I słuchajcie, od tego momentu myślę, że dla nas wszystkich jest oczywiste, że wino w Biblii jest symbolem Ducha Świętego. I że radość, którą wlewa w nasze serce wino, jest symbolem radości, którą w nasze serca wlewa Duch Święty. Nie? Apostołowie w Dniu Pięćdziesiątnicy zachowywali się w oczach innych, w oczach ludzi niewierzących, jak ci, którzy opili się młodym winem. Stąd nic dziwnego, że w Księdze Kaznodziei Salomona w 9 rozdziale, w 7 wersecie czytamy: Nurze więc, jedz radośnie swój chleb, pij w dobrym nastroju swoje wino, gdyż Bogu już dawno miłą jest ta twoja czynność. W 9 wersecie czytamy: Używaj życia ze swoją ukochaną żoną po wszystkie dni twojego marnego bytowania, jakie ci dał pod słońcem, bo to jest twój dział w życiu i trudzie, jaki znosisz pod słońcem. A więc słuchajcie, korzystanie z przyjemności jest rzeczą dobrą. Wszystko to stworzył Bóg, wszystko to stworzył dla nas. Dlatego też słuchajcie, dobrego jedzenia i dobrego wina nie powinno nigdy, zwłaszcza w dni świąteczne, brakować na naszych stołach. przynajmniej jedno święto, święto Paschy, było pomyślane w taki sposób, że nie spożycie wina w trakcie tego święta było wręcz grzechem. Do dzisiaj rabini są zgodni w tym, że nie spożycie wina w czasie wieczerzy paschalnej jest niewypełnieniem przykazania odnośnie Paschy. Wieczerza Pańska, słuchajcie, też jest znakiem tego, że pokarm i napój pochodzą od Boga i radość, którą dają, też pochodzi od Boga. W pierwszym liście do Tymoteusza, w 4 rozdziale, 5 wersecie, czytamy następujące słowa. Wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre i nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje z dziękczynieniem. A zatem, słuchajcie, dotykamy tutaj bardzo ważnej kwestii, mianowicie takiej, że zło nie tkwi w materii. Nie? Zło nie tkwi w winie, zło nie tkwi w jedzeniu, zło nie tkwi w ciele. To jest stary gnostycki sposób, pogląd, który niestety bardzo mocno wniknął do Kościoła, że zło tkwi w materii. I stąd różnego rodzaju asceci na różnym etapie historii Kościoła postulowali właśnie nieustający post, nieustającą abstynencję seksualną i w ogóle pozbycie się wszelkich przyjemności po to, aby być bliżej Boga. To jest droga całkowicie niebiblijna. Słuchajcie, konsekwencją takiego myślenia dzisiaj jest na przykład całkowity zakaz sztucznej antykoncepcji w Kościele katolickim, bo to jest właśnie konsekwencja poglądu, który nie potrafi oddzielić materii od kwestii moralnych. Nie? Zło jest w prezerwatywie, w tym przedmiocie, dlatego nie wolno go nigdy pod żadnym pozorem i w żaden sposób używać. Podczas kiedy my wiemy, że moralne zagrożenia związane z antykoncepcją są zupełnie gdzie indziej. Nie? One nie są w materii, one nie są w tym przedmiocie, tylko one są w naszych głowach i w tym, w jaki sposób myślimy. I słuchajcie, podobnie jest z jedzeniem, piciem i innymi przyjemnościami. Nie? Problem nie jest w materii, problem jest w tym, co my z tą materią robimy i w jaki sposób jej używamy. Kolejna rzecz, o której warto wspomnieć przy tej okazji, to to, że Bóg jest Bogiem obfitości. W Ewangelii Jana czytamy, że Chrystus przyszedł po to, aby jego owce miały życie i aby miały je w obfitości. Co to znaczy? To znaczy, że przyjemności, które stworzył Bóg, On nie stworzył ich po to, żeby nam je dozować w niewielkich dawkach, żeby nam się w głowach nie poprzewracało. Nie? Bóg jest Bogiem obfitości. Góra Pana z Księgi Izajasza to nie jest taki kieliszek wina. Nie? Góra Pana to nie jest kawałeczek mięsa, to jest wielka uczta, olbrzymi zastawiony stół. To nie jest byle jakie wino, to nie jest byle jaki posiłek, to jest wszystkiego pod dostatkiem, w obfitości i najlepsze, jakie tylko może być. Kiedy Chrystus rozmnaża chleb i ryby dla tych, którzy go słuchają, znowu nie robi tego, aby każdy dostał po kawałku, tylko robi tego tyle, że zbierają 12 pełnych koszów ułomków. Kiedy Chrystus przemienia wodę w wino w Kanie Galilejskiej, to słuchajcie, są to ilości, których ci ludzie nie byliby w stanie wypić, choćby to wesele trwało miesiąc. 6 stągwi kamiennych, po 20 wiader powiedzmy w każdym. To są naprawdę ilości olbrzymie. Nie wiem, czy oglądaliście taką polską komedię U Pana Boga za piecem? Tam ksiądz proboszcz, myślę, bardzo słusznie tłumaczy, że możemy być pewni tego, że Chrystus nie zamienił tej wody w jakiegoś sikacza, tylko w porządne wino. Co też pokazuje właśnie to, że Bóg jest Bogiem obfitości. Znowu, kiedy sięgamy do tego, co Salomon w 5 rozdziale mówi o miłości małżeńskiej, o seksie, to też jakich słów używa? On nie zaleca umiarkowania, wstrzemięźliwości czy dozowania przyjemności, ale mówi o tym, używa takich słów jak zawsze i ustawicznie. A więc słuchajcie, nie tylko przyjemności są dobre, nie? Nie tylko są stworzone dla nas, ale też stworzone są dla nas po to, abyśmy korzystali z nich w obfitości, abyśmy korzystali z nich pełnymi garściami, bo taki jest Bóg. Bóg jest Bogiem obfitości. Czym jest problem w takim razie? Nie? Gdzie kończy się korzystanie pełnymi garściami z tego, co daje Bóg? Korzystanie, które jest dobre, a gdzie zaczyna się nadużycie gdzie zaczyna się nieumiarkowanie. I tu, słuchajcie, trzeba wspomnieć o szatanie. O tym, który jest źródłem wszelkiego zła i który jest źródłem wszelkiego nieumiarkowania i wszelkiego braku wstrzemięźliwości. Szatan jest oszustem od samego początku do samego końca. Szatan obiecuje nam więcej niż Bóg. Szatan mówi, jeśli zrzucicie ten gorset krępujących was przepisów Bożego prawa, jeśli będziecie korzystać z jedzenia, picia, seksu i innych przyjemności w sposób, który ja wam podpowiadam, to doświadczycie pełni i obfitości, jakiej nie zaznacie w kajdanach Bożego prawa. Diabeł zawsze obiecuje więcej. Mówi, Bóg daje wam tyle, ja wam dam dwa razy więcej. Diabeł, słuchajcie, jest jak najbardziej populistyczny polityk, nie? Który przed wyborami obieca wszystko. Nikt wam nie da tego, co on wam obieca. Obieca wam niestworzone rzeczy. U podstaw strategii diabła tkwi kłamstwo, które mówi, że Bóg nie jest Bogiem obfitości. Że Bóg właśnie jest takim sknerą, który nam tych przyjemności wydziela, dozuje. A jeśli zrezygnujemy z jego usług, to będziemy mogli czerpać z tych przyjemności pełnymi garściami. Szatan mówi, szatan zasiewa w naszych sercach nieufność do Boga. Nie? Mówi, zobacz, Bóg ogranicza cię, odmawia ci tego, co przecież nie może ci zaszkodzić. Tego, czym możesz cieszyć się lepiej i pełniej, jeśli tylko odwrócisz się od Boga, jeśli tylko zerwiesz kajdany jego prawa. Słuchajcie, oszustwo diabła polega na tym, że jego obietnice są czczymi obietnicami. On obiecuje, ale nigdy obietnic nie dotrzymuje. Kolejny fragment z mojej ulubionej ostatnio książki, Listy starego diabła do młodego. Stary diabeł pisze tak. Nie zapominaj nigdy o tym, że mając do czynienia z jakąkolwiek przyjemnością w jej zdrowej, normalnej i zaspokajającej formie, znajdujemy się w pewnym sensie na pozycjach nieprzyjaciela. Nieprzyjaciela, czyli Boga. Wiem, że zdobyliśmy niejedną duszę poprzez przyjemności. Niemniej jednak to jest jego wynalazek, a nie nasz. On stworzył przyjemności. Żadne z naszych dotychczasowych dociekań prowadzonych w tym kierunku nie pozwoliły nam wytworzyć chociażby jednej. Wszystko, co możemy uczynić, to zachęcać ludzi, aby z przyjemności stworzonych przez naszego nieprzyjaciela korzystali w czasie, w sposób lub w stopniu przez niego zakazanym. Dlatego starajmy się zawsze wypaczać naturalny stan każdej przyjemności i nadać jej taką formę, w której byłaby najmniej naturalna, najmniej przyjemna i najmniej przypominała swego Stwórcę. Stale rosnące pożądanie stale malejącej przyjemności. Oto właściwa formuła. Zyskać duszę człowieka i nic mu za to nie dać, oto co naprawdę cieszy serce naszego Ojca. Słuchajcie, ten fragment moim zdaniem jest genialny. On dokładnie oddaje to, czym jest nadużycie przyjemności, czym jest nieumiarkowanie i do czego prowadzi. Stale rosnące pożądanie stale malejącej przyjemności. To jest, słuchajcie, doświadczenie każdego nałogowca. To jest doświadczenie każdego pijaka, każdego, kto popadł w niemoralność, każdego, kto popadł w obżarstwo, każdego, kto popadł w narkomanię. Tak? Chcemy coraz więcej i pragniemy coraz mocniej, ale daje nam to coraz mniej satysfakcji i musimy szukać jeszcze większej satysfakcji. No? Słuchajcie, perwersje seksualne biorą się właśnie z tego. No? Z tego, że przestaje człowiekowi wystarczać ten naturalny stan i szuka coraz mocniejszych bodźców, coraz mocniejszych wrażeń. Tak jak coraz twardszych narkotyków, nie? Tak jak coraz większej ilości alkoholu i coraz większej ilości jedzenia. Słuchajcie, w trakcie uczt rzymskich, po to, żeby można było skosztować wszystkiego, co oni tam wystawiali, wielokrotnie wywoływano wymioty. Nie? To jest oszustwo. Szatan mówi, jeśli pójdziesz moją drogą, doznasz takiej radości, takiej przyjemności, takich wrażeń, takich atrakcji, jakich nie doznasz, idąc Bożą drogą, podczas kiedy jest to nieprawda. Pułapka nieumiarkowania, pułapka braku wstrzemięźliwości polega właśnie na tym, że wpadamy w spiralę stale rosnącego pożądania przyjemności, która z czasem wydaje nam się jest realnie coraz mniejsza. A więc słuchajcie, właściwą, słuszną i jedyną drogą do cieszenia się prawdziwymi przyjemnościami w ich najlepszej, najzdrowszej formie jest cieszyć się nimi według Bożych zasad. A więc powinniśmy jeść, pić, kochać się, powinniśmy korzystać z wszelkich przyjemności i nie przejmować się ascetami, którzy zalecają prohibicję, którzy zalecają jakąś absurdalną wstrzemięźliwość. Nie przejmować się tym, jeśli uważają się za bardziej duchowych od nas, dlatego że słuchajcie, o Chrystusie również mówili, że jest żarłokiem i pijakiem, przyjacielem żarłoków i pijaków. Prohibicja jest przynajmniej częściowym zwycięstwem diabła. Jeśli chcemy walczyć z niemoralnością, pijaństwem i obżarstwem poprzez prohibicję, to przynajmniej częściowo oddajemy diabłu pole. Jeśli chcemy nad nim naprawdę zwyciężyć, to powinniśmy nauczyć się w chrześcijańskiej dojrzałości korzystać z wszystkich tych przyjemności tak, aby robić to zgodnie z Bożym prawem, aby robić to zgodnie z zamysłem Stwórcy. Słuchajcie, jeśli chodzi o jedzenie, nie możemy pozwolić na to, aby jedzenie stało się ciężarem dla nas. Ono ma być radością. Niektórzy ludzie jedzą zbyt dużo, w ten sposób stają się ociężali i fizycznie, i duchowo. Inni ludzie jedzą zbyt drogo i rzeczy zbyt wyszukane. Efekt jest taki, że zbyt wiele pieniędzy i zbyt wiele czasu pochłania im jedzenie i też w jakimś sensie staje się ich bóstwem. Są ludzie, którzy są zwariowani na punkcie najróżniejszych filozofii związanych z jedzeniem, tak? Nie wolno jeść warzyw, nie wolno jeść mięsa, czegokolwiek. Inni nawet przyklejają do tego fałszywą duchowość, nie? Taką jak adwentyści, którzy mówią, że to, czy jem wieprzowinę, czy nie, to, czy jem mięso, czy nie, ma jakieś bezpośrednie znaczenie dla mojego duchowego życia. Każda z tych rzeczy, a więc każda filozofia i każdy sposób życia, który powoduje, że jedzenie staje się ciężarem, że wydaję na nie zbyt wiele pieniędzy, poświęcam na nie zbyt wiele czasu lub w inny sposób ono mnie wiąże, wszystko to jest właśnie grzechem nieumiarkowania i wszystko to powoduje, że nie idę Bożą drogą w tej kwestii i że wpadam w spiralę grzechu. Słuchajcie, tak samo z pijaństwem. Nie? Biblia zaleca dobre wino, przestrzegając jednocześnie przed pijaństwem. I teraz znowu istotna rzecz. Biblia bardzo często zachwala dobre wino, nie tylko ze względu na jego smak, ale też również na jego właściwości. Nie? A więc nie jest niczym złym poczuć się dobrze, pijąc dobre wino. Nie chodzi o to, że jest to maksymalna dopuszczalna ilość alkoholu. Biblia mówi, że radość, którą wywołuje wino, jest dobra, a więc nie ma nic złego w tym, żeby wypić nawet więcej wina. Niemniej jednak złe jest to wtedy, kiedy w wyniku pijaństwa dochodzi do ekscesów, do zaniedbania obowiązków lub do innych rzeczy, o których czytałem dzisiaj z Księgi Salomona. I słuchajcie, tak samo jest z seksem. Biblia wskazuje konkretny sposób, konkretny schemat i środowisko, w jakim z tych przyjemności możemy korzystać. Jest to małżeństwo. A zatem słuchajcie, dojrzałość, Boża droga, trzymanie się Bożych przykazań. To jest sposób na to, aby nie dać się zwieść diabłu, nie wpaść w pułapkę, spiralę grzechu, jaką jest nieumiarkowanie. Słuchajcie, efekt pójścia Bożą drogą w kwestii korzystania z wszelkiego rodzaju przyjemności to radość i wdzięczność. Fragment z listu do Tymoteusza, który przeczytałem, mówi: wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre. To jest punkt wyjścia. Ale w 5 wersecie czytamy jeszcze więcej, że te rzeczy, z których korzystamy, które stworzył Bóg, zostają poświęcone przez Słowo Boże i modlitwę. Nie? A więc miłość małżeńska, jedzenie, picie, każda z tych rzeczy nie dość, że sama w sobie jest dobra, to jeszcze w dodatku poprzez naszą wdzięczność i poprzez naszą modlitwę staje się poświęcona. A więc staje się nie tylko nie jest jakąś barierą na drodze do Boga, ale wręcz odwrotnie. Jest swego rodzaju środkiem wzrostu w Chrystusie i uświęceniem. A więc jeśli korzystamy z przyjemności, które stworzył Bóg, w Boży sposób, z dziękczynieniem, to buduje naszą wiarę i buduje naszą dojrzałość w Chrystusie. Alternatywą jest stale rosnące pożądanie stale malejącej przyjemności. Alternatywą jest to, że zamiast oddawać cześć Bogu Stwórcy, oddajemy cześć własnemu brzuchowi, a końcem tego, jak mówi apostoł Paweł, jest śmierć, jest zatracenie. A więc słuchajcie, dojrzałość w Chrystusie, wzrastanie w Chrystusie i kroczenie na co dzień drogą przykazań, to jest właściwa droga i właściwe rozwiązanie problemu wszelkiego rodzaju pokus. Przeczytam wam jeszcze fragment, cytat z Marcina Lutra, który też na ten temat się wypowiadał. Nie sądź, że walka z nadużyciami polega na niszczeniu tego, co nadużywane. Bywa, że ludzie źle obchodzą się z winem i kobietami. Czy dlatego mamy zlikwidować kobiety? Są tacy, co oddają cześć słońcu i gwiazdom. Czy dlatego mamy zdjąć je z nieba? Jeśli chcemy dać mocne świadectwo naszej chrześcijańskiej wierze, to nie możemy zachowywać się jak ludzie, którzy chcą zdjąć gwiazdy z nieba tylko dlatego, że ktoś inny oddaje im cześć. Musimy pokazać, jaki jest właściwy sposób korzystania z tego, co stworzył Bóg. A taki właściwy sposób korzystania z tego wszystkiego możliwy jest tylko w Chrystusie i tylko w duchu wdzięczności Bogu za wszystko to, co On stworzył. Amen.